Dzień dobry, witam serdecznie napisy końcowych i to będzie kolejny odcinek Ikon Horroru, czyli tego naszego małego cyklu w ramach napisów, gdzie będziemy dyskutować właśnie o postaciach, nie wiem, seriach filmowych, twórcach, którzy na miano Ikony Horroru będą zasługiwać. I staramy się też w ramach tej serii poruszać nie tylko te najpopularniejsze marki, czy właśnie najpopularniejsze postacie, dlatego zaczęliśmy od Upiora w Operze, który no nie jest jakby najpopularniejszym potworem na pewno horrorowym, ale potem to przemierzaliśmy Piątkiem 13, dlatego teraz jest czas na propozycję, którą zresztą Radek nam podrzucił. Chyba Radek.
Tak, to był Radek.
Tak. Która...
Da.
O kurczę.
To ja.
Która też, będziemy mówić o postaci, która też nie do końca, no powiedzmy, że lata świetności miała za sobą, tak? Jest pewnym raczej symbolem pewnej epoki, aniżeli potworem, który, nie wiem, jest, powiedzmy, ma jakąś uniwersalną tutaj popularność. Aczkolwiek jeden z zwycięzców Oscarów w ostatnich latach być może temu przeczy, ale do tego sobie powoli przejdziemy. Więc naszym tematem będzie oczywiście trylogia filmów o potworze z Czarnej Laguny. Chociaż creature na potwór to jest troszkę nie najlepsze tłumaczenie, nie? Bo creature to bardziej stworzenie, aniżeli potwór, i mam wrażenie, że już ten tytuł sugerował nam, że nie do końca ta postać jest takim typowym potworem, który ma być tym złym w historii, nie? To w zależności od tego, z jakiej perspektywy do tego podejdziemy. Słuchajcie, jakbyście mieli teraz po obejrzeniu tych trzech filmów wytłumaczyć komuś, kto nigdy tych filmów nie widział, kim albo czym jest Gilman, czyli potwór z Czarnej Laguny, jakich słów byście użyli?
Jest tym zagubionym ogniwem między człowiekiem a rybą. Nie no.
No nie.
Dla mnie Gilman to jest ten lepszy Joker, bo to idealnie te trzy filmy pokazują w taki dosadny sposób. Naprawdę daje po głowie, bo to jest niesamowite właśnie, jak się dzisiaj ogląda te filmy, jak one są nadal, wiesz, potrafią no pokazać, jak człowiek może być człowiekowi wilkiem, bo tutaj jednak też ten Gilman jest... No, pokazany w pewien sposób jak człowiek, nie? Że ma te zachowania człowieka, tylko takiego, który dopiero odkrywa innych ludzi, nie? I jak on stopniowo przez te trzy filmy jest coraz bardziej wyniszczany, nie? I no tutaj jest idealnie pokazane to, że żyjemy w społeczeństwie. Jak ludzie chcą po prostu zmienić naturę, nie? Zmienić coś pięknego. Coś, co wiesz, tyle... Tutaj też jest nie wiadomo, ile on dokładnie tam żył. To mogły być, wiesz, dziesiątki lat, mogły być miliony, nie? Coś, ale coś, co sobie tam żyło w tym swoim habitacie, nienaruszone. Czysta istota, piękna tabula rasa, z którą można pięknych rzeczy nauczyć, pokazać, jakie człowieczeństwo jest dobre. A ludzie co robią? No to co zawsze ludzie, nie? Szybko w kajdany, do zoo i będzie śmiesznie. Będą ludzie oglądać i będzie coś takiego cudownego, nie? Istota, która jest czymś naprawdę fantastycznym, nie? Czymś niezwykłym, nie? A my i tak, no, pierwsze co robimy, to chcemy to zniszczyć, nie? Ujarzmić w jakiś sposób.
Znaczy najważniejsze jest chyba jakby w aspekcie tego, czym jest to stworzenie, jest to, że ono jest właśnie tak kompletnie inne, tak? Że ono się nie wpisuje do końca w nic, co znamy, no bo no właśnie nie jest do końca ani rybą, ani płazem, ani gadem, no i ma formę człowiekokształtną, no ale no nie jest też jakimś właśnie bezpośrednim przodkiem człowieka, tak? I problem jest w tym, że no, ludzie od zawsze jak widzieli coś innego, no to albo się tego bali, albo jak odkrywali, że mogą to zniszczyć, no to próbowali to zniszczyć, ewentualnie no wpasować w jakieś te swoje ramy, w normę, tak, bo no to jest takie lubiane słowo, prawda, że coś jest normalne, coś jest poza normą, no więc potwór z Czarnej Laguny jest oczywiście poza normą, no bo jest dziwny nawet jak na właśnie, nie wiem, nawet jeśli potraktować go w kategoriach jakiegoś zwierzęcia, no to też jest dziwny, też jakby tutaj nie pasuje do żadnej tej szuflady, no więc... Ludzie mają trzy pomysły, tak? Albo złapać i właśnie pokazywać to w jakimś, nie wiem, w zoo dla pieniędzy, albo zabić, albo ewentualnie eksperymentować na tym, zrobić, wiesz, wiwisekcję od razu i dowiedzieć się też, jak możemy na tym skorzystać, tak? Że takie stworzenie odkryliśmy.
No, to ja się z tym zgadzam, natomiast jeszcze dla osób, które dosłownie kompletnie nie wiedzą, o co chodzi, no to Gilman jest już tak bezpośrednio operując tutaj na tej wiedzy, którą dostajemy z filmów, no jest tą żyjącą skamieliną, tym stworzeniem, które gdzieś tam się zachowało od Devonu, tak? Kiedy wielkie płazy po prostu rządziły na ziemi.
Czyli z tych czasów, jak ryby wychodziły na ląd, tak? I tak. Mamy niektóre te ryby, tak, które mają płuca, no i on jest też organizmem, który ma i skrzela, i płuca, tak? Więc jest tym no gdzieś z tego okresu wychodzenia na ląd.
Tak, tak? I powiedzmy przetrwał do naszych czasów, nie niepokojony, aż w końcu zostaje niepokojony, tak? I właśnie mam wrażenie, że to jest... jeszcze a propos, jak już odhaczyliśmy sobie, kim jest w ramach filmu Gilman i jeszcze tutaj, jeśli chodzi o wasze interpretacje, no to też to, o czym powiedziałeś, że on jest trochę innym potworem niż to, co dostawaliśmy na przykład do tej pory, nie? No bo większość klasycznych potworów, no to pochodzi z tych czasów jeszcze zanim się potwór czarnego pojawił. No właśnie, mam wrażenie, że to właśnie to wynika z tego, nie? Że wrażliwość zaczęła się powoli zmieniać, nie? I o ile już te klasyczne historie sprzed właśnie 10 czy 20 lat eksperymentowały z tym podejściem, że no potwór nie do końca może być potworem w zależności od perspektywy, nie? Mieliśmy chociażby King Konga czy potwora Frankensteina potem, nie? Gdzie to było chyba najlepiej eksplorowane. Tak tutaj widać, że nieprzypadkowo Gilman ma tą posturę człowiekokształtną, nie? Nieprzypadkowo nie przypomina, jakby nie jest do końca przerażającym potworem. Jest czymś dziwnym na pewno, jest czymś obcym, ale ma też właśnie, tak jak Alex mówi, przejawia wiele takich, no, ludzkich cech, nie? Które moglibyśmy zinterpretować jako ludzkie, więc łatwiej się do niego odnieść niż do, nie wiem, gigantycznej małpy na przykład, nie? To też wynika z tego, że generalnie no, ten klasyczny pomysł na potwory się już troszkę wyczerpał, nie? I w latach 50. triumfy święciły już raczej właśnie jakieś eksperymenty genetyczne, albo kosmici, albo nie wiem, jakieś wielkie potwory, które rały się raczej z działalności człowieka. A tutaj mam wrażenie, to jest niby troszkę się w to wpisuje, bo tutaj też mamy no, jak potwora, tak, który po prostu no, w jakiś sposób zagraża ludziom. Ale z drugiej strony, no właśnie, jakby nie jest tak, że to ludzie stworzyli tego potwora, tylko jakby ludzie mu weszli w drogę, tak? I w zasadzie jak się spojrzy na tę historię z jego perspektywy, to mamy trzy części filmów o tym, jaki te ludzie są chujowi, nie? I to jest najlepsze, że w zasadzie jesteśmy przyzwyczajeni do paru takich, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak mamy dzikie zwierzęta, no to możemy je sobie zobaczyć w zoo, albo trzeba, no nie wiem, je zbadać na przykład, żebyśmy wiedzieli o nich, nie? Bo może można je jakoś wykorzystać, można, nie wiem, zrobić z nich leki na przykład, albo nie wiem, torebki, albo coś takiego, nie? Jesteśmy zupełnie przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy panami tej ziemi, więc możemy sobie robić co chcemy, nie? Możemy się władować komuś na chatę i w zasadzie nam zabijać wszystkie ryby, tylko żeby go wywabić na powierzchnię. Natomiast ten film, mimo że wciąż pokazuje taką sytuację, to jednocześnie bardzo łatwo odwrócić to i spojrzeć na to wszystko z oczami tej kreatury właśnie, gdzie po prostu, nie wiem, nie robi niczego złego, nie? Żyje sobie po prostu. I nagle się ładują ludzie i zaczynają rozpierdalać wszystko dookoła, dosłownie, nie? Więc no, co pozostaje? No, bronić się, nie? Więc to jest niesamowite w tym filmie, że jeszcze jak dojdziemy do kolejnych części, to myślę, że ten wątek jeszcze bardziej jest rozbudowywany, ale nawet na poziomie tego pierwszego filmu. W zasadzie Gilman nie robi czego złego, nie? Jakby, no jasne, porywa kobietę, ale nie wiemy, czy w ogóle ma jakieś... Nie wiemy, jakie do końca ma zamiary, więc można to też różnie interpretować, nie?
Nawet jeśli ma przyjazne, to porwanie nie jest niczym dobrym. Jak
no, z drugiej strony, to też nie jest istota, która by żyła w społeczeństwie, więc wiedziałaby, jak się zachować, nie? Więc to też pod tym względem.
W ogóle on też się zachowuje jak dzieciak taki, nie wiem, mi się wydaje, że on był właśnie w wieku jakimś takim nastoletnim, bo to też niby on jest z epoki Devonu, ale też do końca nie wiadomo, nie? Bo to mógł być albo ten, który, wiesz, tam był od początku, albo żyły jakieś, wiesz, z pokolenia na pokolenie, nie? I on mógł być tym ostatnim, nie? Że ten z Devonu to było to, co tą łapę znaleźli na początku, nie? On mógł być tym najmłodszym i on był w takim właśnie się wydało być wieku właśnie jakiegoś nastolatka, nie? Który nagle zobaczył podobną sobie, nie? Bo on nadal uważał ludzi jako tych, którzy są do niego podobni, nie? I on się z nimi identyfikował w jakiś sposób i zobaczył tą kobietę, nie? Która jest, no, właśnie w jakiś sposób do niego podobna i zaczęły się w nim, wiesz, budzić te uczucia, wiesz, jakieś seksualność, coś takiego. No mamy tą piękną scenę tego podwodnego, synchronicznego pływania, nie? Gdzie on tam próbuje tam do niej podpłynąć, tam delikatnie, wiesz, ręką gdzieś tam dotknąć, czy coś takiego, nie? Ogląda ją głównie, nie? Też nie atakuje jej w żaden sposób, nie? Tak bezpośrednio, tylko gdzieś tam koło niej pływa. I to są właśnie takie zaloty. Widać, że on nie miał zielonego pojęcia, jak właśnie takie coś wygląda, tylko coś się w nim przebudziło po prostu, nie? I to, wiesz, pierwszą jego reakcją było, no to porwanie, czy coś takiego, ale dlatego, że on nie widział innych istot takich, nie? Miał do czynienia w ogóle z nimi, a jednak natura cały czas działa, nie? I coś tam się właśnie w nim budziło i no i on, wiesz, szedł po prostu za tym zewem natury, nie? Zewem tego jego tam, wiesz, chuci czy czegoś w tym stylu, nie? W jedyny sposób, jaki potrafił, nie? No bo to jak mówię, nikt go nie mógł tego nauczyć, nie? Nikt, no, nie miał do czynienia z takimi istotami innymi, nie?
No to też jest ciekawe, że w tych filmach o potworach, bo niektórego potwora sobie nie weźmiemy, czy tych, o których właśnie już mówiliśmy, czy tych, o których, no powiedzmy, jeszcze w tym cyklu nie mówiliśmy, ale mówiliśmy nieraz przy innych okazjach, to tam zawsze pojawia się ten prominentny wątek jakiegoś uczucia, albo właśnie takiego czystego, nie wiem, właśnie pożądania po prostu, bo to jest po prostu istota żeńska, którą widzi, albo jakiegoś takiego bardziej potrzeby miłości, tak, jak u potwora Frankensteina, i że jakby, wiecie, to tak... Takie banalne się wydaje, ale koniec końców tą odpowiedzią, że co czyni jakby te stworzenia jakby no wartościowymi, tak? Że powinniśmy jakby podchodzić do nich właśnie nie jak do czegoś, co możemy sobie zawłaszczać, jak do czegoś, na czym nie, możemy sobie eksperymentować, no to właśnie są te uczucia i miłość.
No właśnie, właśnie tą wspólną cechą, już tak wiadomo, że postacie jak właśnie King Kong, czy Frankenstein i tak dalej się różnią, czy upiór w operze na przykład, nie? Się w jakiś sposób różnią niuansami, ale zawsze tą częścią wspólną jest ta samotność, nie? I ta odmienność. To jest zawsze ta postać, która jest po pierwsze samotna, po drugie jest zupełnie inna niż cała reszta, więc z jakiegoś powodu nie przystaje do całej reszty tutaj postaci. I mam wrażenie, że tutaj to jest właśnie... Ja w ogóle właśnie nie widzę tego seksualnego aspektu tutaj. Tak jak w King Kongu jest to na przykład moim zdaniem dużo bardziej obecne. Mamy tą wielką małpę, która uosabia w zasadzie te wszystkie takie zwierzęce cechy. Tak jak ten Gilman, mam wrażenie, że mi się wydaje dużo bardziej tragiczną postacią przez to, że on jest bardzo samotny. Po prostu potrzebuje towarzyszki, jakiejkolwiek w zasadzie, nie? Jakby, nie wiem, to też jest kwestia interpretacji, ale mam wrażenie, że wiesz, że tak jak na przykład to już będziemy pewnie mówić troszkę o kształcie wody na koniec, ale tak jak Del Toro, mam wrażenie, że dużo mocniej postawił na te takie seksualne aspekty, na tę taką fizyczną miłość między dwiema postaciami, tak tutaj to jest dużo bardziej platoniczne, ale też może właśnie wynika z tego, że to jest, że ta postać dopiero jakby też odkrywa to, co w zasadzie w niej siedzi, nie?
Ja się o tyle nie zgodzę, że gdyby mu po prostu chodziło o taki platoniczny wymiar, że chciałby się z kimś zaprzyjaźnić, no to przed tą panią w wodzie byli nurkowie, tak? A jakoś do nich nie próbował wytworzyć żadnej relacji i jakby oni generalnie nie wzbudzili w nim zainteresowania. No jedynie co on próbował się ukryć, tak? A dopiero jak pojawia się kobieta, no to zachodzi tutaj jakaś ta relacja. No tak, więc wydaje mi się, że nie możemy kluczowa o tym mówić właśnie jako o takim tylko czystej potrzebie, wiesz, żeby była jakaś inna istota w jego życiu, no tylko no nie wiem, ja tu jednak zawsze widzę, że jest jakiś ten aspekt relacji romantycznej.
Znaczy, okej, romantycznej tak, chodzi mi bardziej, że tu nie ma takiego, wiesz, takiego instynktu, tak, seksualnego. No, to pod tym względem.
Mi się wydaje, że jednak troszkę było, że on, wiesz...
No jak już tam ją chciał myziać po kostkach, to już
tak,
chyba trochę
tak,
było,
tak, tak, oni jednak pływają, wiesz, tak samo i ten, to było takie,
zwłaszcza,
wiesz, takie zaloty, nie?
Jak mamy te sceny, jak oni pływają, jedno jest na górze, drugie jest na dole, tak. Jakby... No tam je, znaczy właśnie to nie jest jakoś tak mocno podkreślone, ale też no, bo mamy lata 50, tak? Generalnie jakby te filmy i tak są dosyć rewolucyjne w tym, że mają w miarę wyemancypowane bohaterki i jeszcze w strojach kąpielowych na ekranie, więc już nie wymagajmy za dużo.
Tak, i to właśnie to jedynak skupienie na fizyczności. Nie wiadomo, że to bez słów, bo to jest postać nie ma, która się nie odzywa, nie, ale nadal to jest cały czas skupienie na fizyczności. I zresztą Del Toro miał w 2002 roku się zabierać za swoją wersję potwora z Czarnej Laguny. Później oczywiście jak to Del Toro gdzieś tam zostawił, no i później
nie, no nie dali mu zrobić. Powiedzieli, że
no
nie
tak,
może
tak,
zrobić
tak,
po
tak, tak, ale on, tak, ale on właśnie chciał iść w tą stronę, wiesz, tam też to związane właśnie z tym seksualnym aspektem. No i wiadomo, co mu wyszło później z tego, nie? I w końcu to osiągnął. Więc ja tam cały czas widzę tą mocno zaznaczoną tą popęd fizyczności, nie?
Jak właśnie wspomnieliśmy jeszcze o tych bohaterach i o tym, że to jest rewolucyjny film, no to też warto zaznaczyć właśnie, że jest w tym filmie sporo takich małych rzeczy, których można nie zauważyć, bo jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj do no, wielu różnych, powiedzmy, modeli postaci, ale właśnie w latach 50. zobaczenie ekipy, no właśnie tych tutaj odkrywców, z czego właśnie jedną z członkiń tej ekipy jest kobieta, która po pierwsze jest w związku z mężczyzną i wcale się nie
małżeńskim.
Wcale nie muszą być w małżeńskim związku. Mało tego, żartują ten temat i tak zupełnie, wiesz, na równi. Bardzo często jest w tych filmach tak, że no jakby zawsze mężczyzna pełni tą rolę wiodącą, tak? I jak on sobie może żartować ze wszystkich dookoła, ale z niego już nie, bo tutaj pan domu mówi i słucha, i reszta ma słuchać. A tutaj mamy taką bardzo równorzędną relację, ale też właśnie na tej stopie zawodowej. Też mamy jakby dwie osoby, które są, i więcej w zasadzie osób, które są no, w zasadzie na tej równej pozycji, przynajmniej w teorii, nie? Przynajmniej nam się o tym mówi. Wiadomo, że ta pani i tak zamienia się w damsel in distress w którymś momencie, no bo też ten tutaj musimy przeprowadzić ten wątek z piękną i bestią, ale i tak robi to wrażenie. I w ogóle mamy też tę postać tego bohatera, który jako jedyny w zasadzie nie chce ubić tego potwora na wiesz, jakby nie jest to wliczone od razu tutaj w konwencję tego filmu, gdzie też tak często było, nie? Jakby nieważne, jaką masz interpretację tego potwora, no to jest potwór, trzeba go zabić, tak? Trzeba z pochodniami biec na niego, bo to potwór. Tutaj jakby podejście niektórych bohaterów jest takie, ale mamy tego bohatera, który się temu wyraźnie sprzeciwia I to też jest warte zaznaczenia, nie? Bo to no, jest coś, co się jednak no, nieczęsto zdarza. Daleka droga jeszcze, aż Del Toro stwierdzi, że to ten człowiek ryba powinien być głównym bohaterem, ale, albo przynajmniej głównym love interest, ale no, to już był na pewno ważny krok.
A w ogóle też te trzy filmy to jest takie pokazanie tej, taka wiwisekcja toksycznej męskości, nie? Że tam mamy tych gości, którzy cały czas biegają z tymi gołymi klatami. Pierwsze co robią, to wiesz, od razu harpun do wody i iść ubić tego, nie wiesz, nie wiedzą kto to jest. Nie wiedzą, wiesz, w ogóle co ta istota może zrobić, ale od razu go chapnąć, czymś do niego strzelić, nie? Wykończyć go. I tak jest przez trzy części. W ogóle idealnym podsumowaniem jest ta trzecia, gdzie mamy ten konflikt, tam jest trzech mężczyzn się pojawia w którymś momencie, nie? I mamy tych dwóch na końcu, którzy się w końcu zabijają i sobie podrzucają temu potworowi, wiesz, ciała czy coś, i gdzie cały czas toczy ten pojedynek, właśnie te, wiesz, takie mierzenie penisów, nie? Cały trzeci film to jest wielkie mierzenie penisów i gdzieś ten biedny potwór w tle, który nie wie, co się dzieje zupełnie, nie? Siedzi w tej klatce zamknięty, patrzy się na nich, patrzy jak ci, wiesz, faceci odwalają jakieś rzeczy zupełnie powalone, nie? No ale tak jest w każdej części, jak mówię, ile tam się tych klat naoglądałem, wiesz, gołych, które tam cały czas właśnie tak biegają. I to jest pięknie pokazane, że no, że ludzie najgorsi, nie?
No, ludzie najgorsi. Nie wiem, ile razy powtarzałem podczas oglądania, ale po prostu tak nie widziałem tych wszystkich postaci. Może nie wszystkich, ale nawet, kurczę, no nawet jakby nie patrzeć, nawet w miarę pozytywne postacie w ramach tych ekip. No to i tak są ci ludzie, którzy jadą, nie wiem, pojmać potwory albo wiesz, albo no są częścią tej całej wyprawy, która tutaj mu utrudnia życie. Ale no po prostu, właśnie szczególnie jak przychodzimy do... Jeszcze ta pierwsza część ma taką, no...
Pierwsza część jest najmniej paskudna, nie? Jeśli chodzi o zachowanie postaci. No bo te nasze dwie główne postacie, tak? Czyli ten pan naukowy i pani naukowiec, ta nasza właśnie główna para bohaterów, no oni są naukowcami, oni odkrywają coś dziwnego i tak naprawdę na początku nawet nie wiedzą, czego szukają, tak?
No, to
znaczy bardziej
nie?
są przekonani tego, że szukają jakiś szczątek, tak? Więc jakby
plus,
nie robią...
Wszystko zaczyna się od tego, że widzą też martwych naukowców, tak? Nie wiedzą, co się wydarzyło, ale widzimy no, martwe osoby i pozostałości po jakimś potworze, więc no dobra, to lecimy to sprawdzić, nie? Jakby jesteśmy im powinni.
Tak, no i ten nasz główny bohater, ten doktor David, on przynajmniej cały czas jest przeciwny temu podejściu, które reprezentuje antagonista. Tak, który chce właśnie tę kreaturę albo pojmać w celach no już czysto zarobkowych, albo zabić. I to jest właśnie to jest ten ostatni moment, kiedy bohaterowie są jeszcze tacy, że tak powiem, no najbardziej przyzwoici, tak? No bo no jasne, znaleźli się na jego terenie, ale potem koniec końców po prostu chcą odpłynąć. Oni chcą już go w jakimś momencie zostawić w spokoju, tylko nie mogą, bo się okazuje, że tam on im zatarasował po prostu drogę tymi kłodami, tak?
Więc... Tak, ja tak trzymałem, ja mówię, dobrze, no, tak, pozabijaj wszystkich, kurczę.
To... Tak, on był taki wkurwiony, jak już zaczął im rozwalać te, wiesz, oni te kable tam rzucili, a oni mnie rozpieprzył. Mówi, jest, nie uciekniecie, mówię, teraz już koniec.
No i potem właśnie z części na część ludzie się robią coraz bardziej paskudni, aż do tej trzeciej części, kiedy de facto główna postać tego filmu jest antagonistą.
No właśnie, najgorzej zaczyna od tej drugiej, trzeciej części, bo tam już mamy ten motyw, gdzie ludzie wiedzą, z czym się mierzą i o co chodzi, nie? I
tak, No. Od dwójki to się w ogóle toczy, porn z tego robi, nie? Że tam jedyne, na czym te filmy polegają, to żeby tego potwora jak najbardziej, wiesz, zmęczyć, właśnie torturować, coś mu zrobić, nie? Że on tam cały czas jest w tych łańcuchach, spalony i najgorzej na koniec uczłowieczony. To już jest, kurde, koniec, wiesz.
No właśnie, to jest, ta trzecia część jest pod wieloma względami najciekawsza. To może jeszcze chodźmy sobie tą drugą, gdzie no, mamy ten motyw oczywiście... To jest to, o czym mówiłem, nie? Jakby dla nas przez to, że od małego, wiecie, chodzimy sobie do zoo, czy tam kiedyś, ta moda się na szczęście skończyła, do cyrku i tak dalej. Jestem przyzwyczajony do tego, że zwierzęta są po to, żebyśmy mogli je sobie pooglądać i nacieszyć się tutaj nimi.
Jak robią sztuczki.
No, robią sztuczki, fajnie, super, fajne zwierzątka. Więc jakby no, to jest całkiem naturalne, nie? I bardzo rzadko sobie jakby trzeba sobie uświadomić to, że jakby to nie jest do końca fair, nie? Gdzie wbijasz po prostu i łapiesz inne żywe organizmy i je trzymasz w niewoli. I tutaj mam wrażenie, że właśnie przez to, że ten Gilman jest w historii zwierzęciem, nie? No, jesteśmy też, nie? Ale że w tym, że ma dużo tych zwierzęcych cech, jest traktowany przez wielu tutaj bohaterów jak po prostu, no, szeregowe zwierzę. No, ale z drugiej strony jest też humanoidalny, ma też wiele cech ludzkich, więc mamy pewien dysonans, nie? I kiedy tę postać bierzemy i traktujemy jak wszystkie inne zwierzęta, te wszystkie delfiny, orki i inne zwierzęta, które potem trafiają do tych parków... Oceanariów, tak? Co jest w ogóle najgorszą formą zoo, jaką kiedykolwiek widziałem, bo to już w ogóle jest kryminał. I wiesz, zostają wrzucone z tego swojego, wiesz, naturalnego środowiska, zostają wrzucone do tego zbiornika wodnego, w którym kurwa nie ma nic praktycznie. Jedyne, co mogą robić, to pływać w kółko i robić sztuczki i łaskawie dostać jedzenie raz dziennie. No to wygląda naprawdę przerażająco, nie? Wiesz, i dopiero sobie uświadamia, że w zasadzie taki los spotkał masę zwierząt, nie? W zasadzie tylko i wyłącznie ku uciesze ludzi. Bo jeszcze możesz tłumaczyć w jakiś sposób, nie wiem, badania naukowców czy coś w tym stylu, że cokolwiek jeszcze jest z tego jakiś profit, ale tutaj tylko służy niczemu poza torturowaniu zwierzęcia dla naszej radochy, nie?
No.
Aczkolwiek, znaczy, generalnie dla mnie chyba druga część była najfajniejsza z tych wszystkich trzech. W pierwszej części jest strasznie dużo pływania. Połowa pierwszej części to są ludzie, którzy pływają. I ja rozumiem, że jakby ten film był w 3D, prawda? Ten film... No, domyślam się, że kiedy wychodził, to był, nie wiem, jedna z nielicznych okazji, kiedy ludzie idą i podziwiają życie podwodne. Bo, no, nie wiem, nie było filmów poświęconych wyłącznie, nie wiem, tak jak teraz się idzie, nie wiem, idzie się do IMAX-a i macie ryby tam w 4D i oglądamy z bliska rafę koralową, no właśnie, plus możemy sobie sami ponurkować bez większych problemów. No to tam, jakby, no widać ten nacisk położony na to, że pół godziny to pływamy teraz. W drugiej części jest już tak bardziej, wydaje mi się, no jest lepiej tak dynamicznie prowadzona ta akcja. I druga część ma najfajniejszą bohaterkę, która najwięcej robi naukowych rzeczy.
No, właśnie, druga część, bo nawet nie powiedzieliśmy nazwę, Revenge of the Creature, jeśli ktoś by szukał. No właśnie, zauważalnie jakby już się publika najbardziej przyzwyczaja do pływania pod wodą, więc już tego tak dużo nie pokazywali. A to jest właśnie takie bardzo urocze w tych filmach z pierwszej połowy XX wieku szczególnie, gdzie za każdym razem, jak wiesz, jak potrafiono osiągnąć coś, czy wytwórnia posiada jakiś zasób, powiedzmy, który mogłaś pochwalić, no to kurna robiła to, nie? Bo to musiała być ogromna atrakcja jednak, nie? Zobaczyć sobie podwodne życie w ten sposób. Nikt nigdy nie kręcił tego tak w ten sposób.
To kręcili,
nie?
Faktycznie w zbiornikach wodnych, w sensie nie, że na sztucznych, tylko tam na Florydzie gdzieś sobie kręcili w jakiejś zatoce, nie?
Tak, no jak to, którzy musieli pod tą wodą.
To do dzisiaj robi wrażenie, nie? Bo to naprawdę są kapitalne zdjęcia. I wtedy jeszcze mieliśmy filmy, gdzie jednak było widać, że to są kręcone w jakichś zbiornikach gdzieś w studiach, nie? Jak Bondy czy coś, nie? To widzisz tą wodę niebieską krystalicznie, nie? Gdzieś tam jakiś samochód czy łódź podwodna i od razu wiesz, że to jest sztuczne. A tutaj było widać te wszystkie, wiesz, wodorosty. To wszystko, co tam, wiesz, się o aktorów obija, nie? I naprawdę robi wrażenie. Plus te ujęcia były naprawdę, naprawdę fajne, nie? Takie, wiesz... No niespodziewanie, nie, że tylko potwór sobie płynie, tylko wiesz, tutaj jakiś kadr fajnie zrobiony, nie, właśnie cała ta synchroniczne pływanie, o którym już mówiliśmy, nie, z tą bohaterką, to jest też naprawdę ładnie zrobione i to w taki sposób, że będziesz to pamiętał długo naprawdę, nie? Nie tylko, że potwór sobie pływa pod wodą, tylko jest to zrobione naprawdę ze smakiem i ja byłem bardzo pod wrażeniem. No już jak w dwójce tego było jeszcze więcej, to już wiesz, jeszcze szczególnie... Tak, znaczy wiesz, tylko ja to było tak, że ja teraz sobie przypominałem wszystkie trzy filmy pod rząd, nie? I wiesz, jak miałem tyle tego pływania w jedynce, tak, okay. Dostawałem jeszcze dwójce,
to
już
że jeszcze okay. W dwójce masz kolejną porcję.
Tak, tak,
tak,
tak, no, tak, dokładnie.
Znaczy, to dokładnie ten sam temat, co przy okazji, jak gadaliśmy o upiorze w operze i w tym filmie Uniwersalu, też pokazywali, tam 50% tego filmu to była opera, nie? I to też z dzisiejszej perspektywy oglądasz to i gdzie jest mój upiór w operze, tak? Albo gdzie jest mój potwór z Czarnej Laguny, tutaj jakieś ludzie pływają sobie pod wodą. Ale wiadomo, że zupełnie inaczej była sytuacja, kiedy w latach tam 40-tych, 50-tych, gdzie szli do kina i widzieli tak, takie zdjęcia, których nie widzieli nigdy wcześniej. Więc to trzeba mieć.
Jeszcze w jedynce miałeś też, jeśli chodzi o to, że powtarzane cały czas, to był ten motyw dźwiękowy, straszący. Za każdym razem taki potwór pojawiał, było ta, wiesz, jak ręka się pojawiła, to była taka trąbka, tun, 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 wiesz, i to było 136 razy powtórzone po tym filmie.
A propos powtarzania, to też druga i trzecia część Potwora Czarnej Laguny, no też wykorzystują ujęcia z tej pierwszej, nie, te podwodne, no były tak dobre, że po co pokręcić drugi raz, nie, jeśli można było ich użyć znowu.
Tak, jak była ta śmierć potwora, nie, no to też za każdym razem, chyba w jedynce i w dwójce było to samo, jak on tam tonie, nie.
To jest takie, nie wiem, czy to jest kwestia tego po prostu, jak to wyglądało, czy nie wiem, ale szczególnie właśnie w jedynce, jak oni łapią tego potwora i go tam wysadzają praktycznie, bo oni chyba wybucha nam wszystko i dlatego on wypływa nagle na powierzchnię i on tak cały czas tak po prostu nieruchomo tak dryfuje po tej wodzie i go tak prowadzą. Jezu, jak to wyglądało tak żałośnie, znaczy w tym sensie, że tak smutno po prostu, aż po prostu serce mi się krajało, nie? Mówię, kurde, wybudź się i pozabiję ich znowu. No na szczęście dochodzi
do tego. Na szczęście udało się, no.
Dają się. W ogóle, Jezu, zabezpieczenia w tym oceanarium tutaj. To dlatego, że nada taki murek mały.
No, i jeden łańcuch, nie? I tyle.
Jeden łańcuch, jeden murek. No i spokojnie, i tyle. No i w koniec końców nas się prosili o to po prostu, żeby to się skończyło źle. No i w sumie kończy się, nie? No, w zasadzie na końcu jeszcze musimy mieć obowiązkowo odbicie kobiety i próba pójścia z nią do wody, ale ostatecznie udaremniona. No i jeszcze a propos dwójki, przy okazji dwójki odhaczyć, to debiut Clint Eastwooda, nie? W roli naukowca, który orientuje się nagle, że ma mysz w kieszeni, bo myślał, że została zjedzona, ale jednak nie.
Ta wstawka w tym centrum naukowym, ona jakby można było wyciąć totalnie, nic by się nie stało. Po prostu jakby do oceanarium przypływa tam, nie wiem, taki zwierzęcy psycholog, behawiorysta, ktokolwiek, no to ta scena jest tak absurdalna.
A to jest niesamowite, jaki Clint jest, wiesz, Clintowski od razu, nie? Z tym głosem, z tym wszystkim. I gra takiego, wiesz, takiego jakiegoś zaszczutego naukowca. I mówię, nie, to jest cowboy, nie próbujcie mi wcisnąć, nie? A dobrze, bo on później zaraz po tym na tarantule chyba zrzucał napalm czy coś takiego. Też w filmie, o je, dobrze pamiętam, Arnolda. Więc spoko.
No, to numer dwa na mojej liście najdziwniejszych debiutów aktorskich. Zaraz po George'u Clooney'u w Powrocie Zabójczych Pomidorów. Może kiedyś też o Zabójczych Pomidorach pogadamy, bo zasadza seria trzeba. Naprawdę.
Jest cały cykl filmów o Zabójczych Pomidorach?
Tak,
jest.
Cztery?
Jeszcze w tym pierwszym, tam z lat 70, to masz takie pomidory na przykład dmuchane, normalne.
Małe pomidory,
które, tak, takie małe pomidory normalne, które na ludziach kładą i niby o pomidory przy gniotu człowieka.
Na etapie trzeciej, czwartej części to są takie gigantyczne pomidory z takimi gębami, które gadają.
W ogóle są super efekty praktyczne, że one wyglądają przerażająco. Masz takie z opaską piracką, skurwysyna.
No właśnie ja najbardziej lubię czwartą część. Mordercze czy zabójcze pomidory podbijają Francję. Wcinają Francję, okej. Okay. Różne tłumaczenia są, ale tak.
To generalnie może o morderczych warzywach. Może rozszerzmy to.
Powiem, że to nie są jedyne mordercze warzywa, aczkolwiek pomidory.
Jak możemy mówić o tych, które zjadły Paryż, to jeszcze Peter Weir, chyba jego debiut to był samochody, które zeżarły Paryż, coś takiego.
Dobrze, wróćmy do poważniejszych filmów. Słuchajcie, tak mamy odhaczoną jeszcze tutaj pokrótce Revenge of the Creature, no to ostatnia część, the Creature Walks Among Us, która jest najtrudniejsza do znalezienia ogólnie, bo też wydaje mi się, że to głównie wynika z tego, że ona no, jako film jest słabsza, bo jest troszkę gorzej wyreżyserowana przez to, że też nie reżyserował Jack Arnold, który no
był no, to był debiut.
Był już instytucją wtedy, nie? Ale znaczy instytucją tutaj w horrorach klasy B, ale później zrobił dalszą karierę, no, zastąpił go asystent dotychczasowy, nie?
John Sheridan, o ile dobrze pamiętam.
John Sherwood.
Sherwood, o.
No i... Ale konceptualnie to jest bardzo ciekawe podejście do tego tematu. Zresztą na etapie trzeciej części ja doceniam bardzo, jak właśnie kombinuje się, nie? Bo po raz trzeci byśmy mieli znowu, złapmy potwora i niech ukradnie kobietę i gońmy go. Bo troszkę nudne. A tutaj mamy ten twist, który jest przerażający i dziwny jednocześnie. Mianowicie potwór znowu zostaje, znaczy potwór, no Gilman zostaje spalony. I...
Poparzony, no nie spalony.
No okej, poparzony.
Mocno poparzony.
No na tyle mocno poparzony, że trzeba przeprowadzić całą procedurę tutaj chirurgiczną, żeby go tutaj podratować. I tam ja nie pamiętam, jak to było właśnie dokładnie w tym filmie. Czy to jest tak, że oni celowo usunęli te łuski i zamienili w człowieka? Czy to jest tak, że jakby podczas ratowania to była ta droga, którą musieli iść, żeby go odratować?
Tak, to była ta droga, ale też się okazało, że on pod tym pancerzem swoim ma skórę, tylko nie do końca, wiesz, wytworzoną, nie? Tak, że to pokazuje, że on jest tym właśnie tym przejściową istotą. Nie
Albo inaczej, że po prostu z niego faktycznie mogłoby się dalej rozwinąć coś, co by jeszcze bardziej uszkodziło człowieka.
Tak, dokładnie.
No bo od początku jakby potwór ma te właściwości regeneracyjne, tak? To nie jest jakoś super mocno podkreślane, ale ma. No i po prostu tutaj... Jako, że on miał i skrzela miał i płuca, tak? No to po prostu, no na tym etapie te jego skrzela są zbyt mocno zniszczone, więc po prostu jego organizm decyduje się, że dobra, to teraz przestawimy się na płuca i teraz przestawimy się w tę trochę inną formę, tak? On jest też równocześnie zimnocieplny i stałocieplny, znaczy zmienno i stałocieplny i tak dalej, więc jakby w zależności od tego, w którym środowisku przebywa, no to po prostu jego organizm trochę się, powiedzmy, przeprogramowuje, tak? A że już teraz dłużej przebywa na lądzie, plus ma te obrażenia, które ma, no to po prostu jego organizm jakoś sobie tam próbuje z tym radzić.
No i tu mamy, w zasadzie to porzucając to pseudonaukowe mambo jumbo, które tutaj wymyślają, no to wiadomo jaka jest wymowa tego wszystkiego, nie? Czyli znowu, ludzie, którzy wiecie, ludzie mają te dwie drogi działania, albo zabić, a jeśli nie zabić, no to przyciągnijmy go na naszą stronę, tak? Więc ludzie po prostu biorą tą cudowną istotę, tego jedynego w swoim rodzaju przedstawiciela gatunku, który już dawno nie istnieje, i postanawiają go zamienić w człowieka po prostu, nie? Jakby no tak jest, znaczy... powiedzmy, wprowadźmy go do naszego społeczeństwa, tak? Dajmy mu ubrania i niech uczy się tutaj żyć jak człowiek, tak, bo to jest jedyna opcja, tak? Albo będziesz żył jak człowiek, albo do widzenia. Albo tak? Albo spaliłbyś tak, zupełnie.
Najbardziej przerażający moment filmu to jest, jak wiesz, jak już zrobili z niego człowieka, jak już oddycha, dali mu ubrania, wsadzili go do klatki i nie mają pojęcia, co z nim zrobić, bo to już, wiesz, to już nie jest ta cudowna istota, już nie ma go po co badać. Tak, już oddycha, siedzi se z kozą i co z nim dalej zrobić, nie? Koniec. I to jest tak przerażające, nie? Że mają tego człowieka, którego... mają tą właśnie istotę cudowną, którą uczłowieczyli i już nie mają w ogóle żadnego celu dla nich. On jest jednym z nas, nie? I to jest takie typowe, wiesz, wciągnięcie kogoś, kto ma jakieś, wiesz, jakieś talenty niezwykłe, czy coś takiego, żeby go sprowadzić na ten poziom, ej, nie możesz być, wiesz, jakiś super, musisz być po prostu częścią tej jednej, wiesz, wielkiej masy,
żyć,
nie?
Żyć w społeczeństwie.
Tak, żyć w społeczeństwie. Nie, to jest przerażające, jak mam cały czas przed oczami tego Gilmana, który jeszcze on tam, wiesz, nabrał masy, bo ten kostium był większy, nie? Stoi taki smutny, wielki, wiesz, potwór, który nie ma pojęcia, co ze sobą, tak, on nie wie, co zrobić, czemu teraz, i wiesz, on teraz, jedyne, co mu zostało, to iść do pracy. Nic innego, nie?
Do fabryki i tam szybko przykręcać, nie? W fabryce Forda czy coś takiego.
Nie, jakby, wydaje mi się, że jakby jego los byłby o tyle przesądzony, że no, ci ludzie, którzy po niego pojechali, tak, no to byli lekarze, tak? To byli lekarze, naukowcy. Ten główny typ, nasz antagonista, to jest tam, jest chirurgiem plastycznym, więc ja sobie tylko mogę wyobrazić, że oni po prostu będą próbowali wyciągnąć z niego, nie wiem, co on tam ma w swoim organizmie, co sprawia, że może się regenerować, dokładnie, wyizolować geny, jeśli wtedy już myślano o tym w ten sposób. I to tyle. No więc obecnie, jaki ma kształt, no to właśnie z samego faktu, że po prostu i tak dalej ląduje w klatce, no to nawet właśnie w momencie, jak on już staje się podobny do człowieka, no to nie jest traktowany jak człowiek, tak? Jakby cały czas jest tą istotą niższego rzędu, tak?
No to... Tak, a jednocześnie ci ludzie sprawiają wrażenie, jakby robili mu przysługę, nie? Na zasadzie, że no super, to teraz będzie mógł sobie żyć razem z nami, będzie fajnie.
No to jest dokładnie jak ludzie przynoszący cywilizację, wiesz, tak, do nie wiem, nowo podbitych lądów, gdzie im się wydaje, że o mój Boże, tutaj taki zaszczyt
na miejscowych,
bo po prostu przywieziemy wam nasze choroby i inne nasze zdobycze cywilizacyjne. Nie,
to tak, a mamy, wiesz, istotę, która przeżyła setki, miliony, może czy miliony lat, nie?
I tak. Była zadowolona ze swojego życia, nie? Jakby to nie jest tak, że się prosiła o to.
My tu mu pokażemy, my mamy łodzie i no domy.
Właśnie to jest fajne, szczególnie, że to się też fajnie łączy z tym motywem Pięknej Bestii, nie? Że no, bardzo często interpretowano tego typu trop jako coś, co ma symbolizować na przykład związek kobiety z kimś spoza właśnie cywilizacji, albo z kimś z innej rasy, albo z innej kultury zupełnie, nie? No bo tym bardziej, że no mamy, jako biali ludzie, mamy ten jednak tendencję do tego, żeby traktować inne rasy jak coś obcego, wiecie.
Tak, i trzeba bronić nasze kobiety przed
nimi. Trzeba bronić naszych kobiet przed nimi, nie? Więc teraz mamy tę sytuację, w której no dobrze, to my w takim razie potraktujemy w cywilizowany sposób tego innego, tak, tego obcego, i go wciągniemy tutaj do nas, będzie super szczęśliwy na pewno w związku z tym. I to jest dokładnie to, co ludzie, szczególnie biali ludzie, robili od bardzo, bardzo dawna, nie? W samym USA chociażby z rdzenną ludnością, gdzie też, no super, przyjechaliśmy tutaj, zobaczymy, tu sobie zbudujemy miasta, a wy tutaj sobie żyjcie i tak dalej, a będziemy się wymieniać, handlować i tak dalej, i koniec końców mamy Indian żyjących w rezerwatach tu i tam, i ewentualnie...
Którym teraz Amerykanie się wpieprzają na ich ziemię.
Ewentualnie mogą się asymilować i wtedy wszyscy są zadowoleni, ale to też jest to, wiecie, podejście niektórych, powiedzmy, ruchów politycznych, że no, jak imigranci, to spoko, ale muszą się zasymilować, muszą być teraz tacy jak my, nie mogą tej swojej kultury utrzymywać dalej, nie mogą jakby kultywować jej w żaden sposób, nie, muszą być tacy jak my, muszą się idealnie tutaj dopasować do tego, bo wiecie, mieszanka kultur to jest zawsze coś złego i to jest coś, z czym trzeba walczyć, musi mieć jednorodną masę. I to jest, mam wrażenie, film, który bardzo śmiało dyskutuje z takim podejściem i pokazuje w taki no, metaforyczny sposób, że to w zasadzie prowadzi tylko i wyłącznie do zagłady tej obcej kultury, nie? Która mogłaby wnieść sporo całkiem do ludzi. Tak, bo to są, kurczę, no intencja ludzi właśnie, tych powiedzmy lekarzy jest taka, że no może uda nam się coś wyciągnąć z tego, tak? Tylko, że nigdy to nie jest poszanowaniem dla tego kogoś, kogo chcemy do tej naszej wyciągnąć.
Nie ma w ogóle jakiejś próby komunikacji z tym potworem. Jak na przykład mamy Arrival Denisa Villeneuve'a, nie? Które się opiera na tym, że ej, jak mamy obcą rasę, to trzeba z nią, wiesz, spróbować pogadać, nie? Czegoś się dowiedzieć, bo to jest, wiesz, najprostszy sposób, nie? Rozmowa, jest dyskusja, nie? Z każdą inną istotą, żeby ją zrozumieć, nie? A tutaj od początku, wiesz, każda ta grupa naukowców od razu przechodzi do ataku, nie? Od razu, żeby siłą, żeby sprowadzić, w ogóle, żeby wyciągnąć go z tego jego habitatu, z jego tego miejsca, gdzie on żył przez tyle lat, do naszego, żeby wszystko było, wiesz, prowadzone na tym poziomie ludzkim, nie? Cała ta próba zmieniania go w człowieka, nie? I oni, wiesz, od razu mają to przemyślenie, że no trzeba go jak najbardziej uczłowieczyć, jak najbardziej go sprowadzić w ten nasze tutaj, na nasze terytorium, bo wtedy, wiesz, będziemy mogli się czegoś od niego nauczyć, nie? No to tak nie działa, nie? To jedyne, czego się mogliście nauczyć, to gdybyście próbowali się z nim komunikować na jego terenie, nie? Gdzie on by czuł jakąś chociaż tą barierę, że tego bezpieczeństwa, nie? A jak już jest z tego siłą wyrwany, to już cała komunikacja, wiesz, w ogóle jest zniszczona, już nie ma szans, żeby cokolwiek zrobić, nie? I to idealnie dwójka pokazuje, gdzie on tam jest w tym łańcuchu i on jest tylko już wtedy bestią, wiesz, tylko rzuca się na nich, nie? I już w ogóle nie można podjąć z nim żadnej próby komunikacyjnej i to jest przerażające i to idealnie pokazuje, wiesz, to, co się dzisiaj u nas dzieje, nie? Gdy nie mamy żadnej dyskusji, nie? Mamy oni my cały czas, nie? Cały, na tym się opierają wszystkie konflikty, nie? Bo nikt nie chce rozmawiać i nikt nie chciał z tym potworem rozmawiać. To jest przerażające. Ona miała na pewno dużo do powiedzenia.
No właśnie jeszcze w kontekście tego, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej, o tej jego samotności, tak, o tym szukaniu towarzyszki, no to ten potwór w trzeciej części, on już jest tak zrezygnowany, że on już nawet nie próbuje, tak, jakby i to jest ciekawe, bo tutaj właśnie w tym momencie antagonistą dla, czy nawet dwoma antagonistami dla bohaterki tego filmu są po prostu ci toksyczni mężczyźni, tak, jest ten mąż, który jest przemocowy, który chciałby mieć nad nią całkowitą kontrolę, który jest tym paranoikiem i po prostu jak ona tylko porozmawia z kimś innym, to on już po prostu ma pretensje i węszy zdradę. No jest ten jeden z tych nurków, tak, który z kolei bardzo się narzuca i nawet jak ona tam parę razy mówi mu, że nie chce z nim nawet rozmawiać, no to on nie rozumie tego i po prostu wiecie, tutaj już w tym filmie, to oni są tymi bestiami, którzy najchętniej to by tę panią albo porwali, albo zamknęli gdzieś w jakimś domu, w klatce, gdziekolwiek, żeby nie miała swojego zdania, żeby tam nic o sobie nie decydowała, a potwór to już nawet... On już grzeczny, stoi z boku, no. Ale... On już nawet wie, że już nie będzie próbował tutaj żadnych relacji nawiązywać.
To jest w ogóle fajne, bo wiesz, bo on wie, że oni już są największymi potworami. To się, wiesz, film zmienia się naprawdę w film o potworach, którymi są ludzie, nie? I ten potwór prawdziwy, który miał być potworem, on jest tylko obserwatorem w tym momencie, nie? On już nic nie ma do roboty. W ogóle jego jedyną świadomą decyzją w tym filmie, nie? Jest ta finałowa, nie? Gdzie on wie, bo już wie, że co się z nim stanie, bo już to była wcześniej ta scena, gdzie wiedział, że już jego skrzelenie działają, ale to jest jego świadoma decyzja, nie? Że on idzie, to co może zrobić? No popełnić samobójstwo, skończyć ze sobą, bo to jest jedyna decyzja, jaka została tylko, którą on może podjąć, nie? Którą ktoś za niego nie podejmie, bo on wie, że jak zostanie w tej niewoli, jakby tam, wiesz, w tej klatce został, no by już był tylko pionkiem, by był gdzieś przerzucany, nie? I by cię nikt zupełnie nim nie interesował.
Plus jakby w ogóle ciekawe jest też to, że jak mamy często te inne filmy o potworach, to mam wrażenie, że tam jest z reguły więcej ofiar tych potworów, często takich ofiar też kompletnie niewinnych, prawda? No bo nie wiem, tam wampir musi się pożywiać i tak dalej, no więc tam wypije kogo akurat ma pod ręką czy coś. A ten potwór nasz od pierwszej części, no to on atakuje ludzi wyłącznie dlatego, że sam jest zagrożony, tak? Jakby żył sobie tam, było dobrze, tam potem przyszli mu jacyś ludzie, którzy na jego widok krzyczą albo robią jakieś dziwne rzeczy, no więc nic dziwnego, że się zestresował i zaatakował, tak? Później atakował ludzi, którzy po prostu padli mu do domu. Jak był w tym parku, to też zaatakował tylko typa, który był jednym z tych, którzy go więzili i który potem tam na niego z tą pałką leciał. Przypadkowych ofiar, tam przypadkowych ludzi, którzy po prostu uciekali z parku, no nie atakował, tak? I tak samo teraz w tej trzeciej części, on chyba przez cały film nie zabija nikogo, aż do tej finałowej sceny, kiedy no zabija naszego antagonistę, tak? Który po prostu był tym największym skurwysynem w tym filmie. I czy to w tym momencie w ogóle jest jeszcze potwór, nie?
Tak, to jest takie zabójstwo, na zasadzie, a jebać. Nie, już koniec z tym gościem, już mam go dosyć, nie?
Nawet jak wspomnieliście, że on już jest zrezygnowany i w sumie nie bierze czynnego udziału długi czas w czymkolwiek. I tak ludzie go wplątują po prostu w ten cały bullshit, nie? I tak jakby on staje się tym kozłem ofiarnym, kiedy już coś się dzieje niepokojącego, nie? Więc w którymś momencie po prostu stwierdza, że whatever, no w sumie za różnicę. I właśnie mam wrażenie, że to zakończenie to się ładnie wpisuje w ten motyw, gdzie mamy tę postać, która została wyciągnięta z tego swojego środowiska, pozbawiona tego, co ją z nim łączyło. No i w sumie teraz nie, w zasadzie jest niezdolna do życia gdziekolwiek, nie? To też właśnie w kontekście... przerabiania czyjejś obcej kultury na przykład
albo
na swoją modłę.
Też, nie?
Czy też natury właśnie, czy no właśnie, zmieniania generalnie rzeczy na swoją modłę, pod swoje jakieś potrzeby, no sprawiamy, że ta rzecz, którą zmieniamy, w końcu traci swoją tożsamość jakąkolwiek, nie? I w zasadzie nie jest zdolna faktycznie do zaczepienia ani tu, ani tu. Ja sobie lubię tłumaczyć, że po prostu ten potwór jak wpadnie do wody i ten, to mu te skrzydła wyrosną, ale to jest moja tutaj bajka. Jakby wiadomo, wymowa filmu jest taka, że nie może wrócić do wody, nie?
Może już może zostać w świecie ludzi, tak?
No nie bez powodu, on tak przez cały film po prostu się patrzy w tą wodę i z takim tęsknym wzrokiem, bo wolałby wrócić jednak do tej, nawet gdyby tam mieli ludzie znowu przyjechać i mu robić rozpierdol, pewnie wolałby po prostu być dalej z sobą, tak? A w zasadzie już nawet odebrano mu to kim był do tej pory. Więc no, to jest bardzo przerażające, a to jest, kurczę, film z którego? 56 roku. Jest cholernie aktualny dzisiaj. To jest cholernie przerażające.
Jezu, ci ludzie mu jeszcze, wiesz, wjechali w jedyne miejsce, jedno z niewielu miejsc na Ziemi, gdzie, wiesz, nikogo nie było, nie? Przez tyle lat, nie? Nikt się tam nie pojawiał i tak znaleźli drogę, żeby się tam w jakiś sposób pojawić i żeby wszystko zepsuć, nie? To jest po prostu niepojęte. No, szkoda, że te filmy jednak są w tak zapomniane, nie? Jak nawet patrzymy na te filmy Universalu, to wiesz, o potworze się tak nie mówi. No on też jednak powstał w innych czasach, nie? On jest też, no mamy, jak mamy te główne filmy Universalu, nie? Jak mamy te wszystkie kolekcje, nie? To mamy te podstawowe, wiadomo, Wilkołak, Dracula,
Potwór Frankensteina. Nie, no mamy lata 30, potem mamy przerwę, lata 40 i
tak, mamy przeskok, tak, gdzie mamy tego jednego upiora w operze doczepianego zawsze do tych wszystkich kolekcji i później po 11 latach, o ile dobrze pamiętam, jest ten Potwór Szczelnej Laguny, nie? Który też mocno wychodzi, też on jest w inny sposób opowiadany, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest inny sposób narracji, przez to, że mieliśmy tą całą epokę atomową, zimną wojnę, nie? Te wszystkie potwory stworzone z atomu, nie? I on się bardziej w to wpisuje, ale dodane są te elementy wszystkie gotyckie, nie? Czyli porwanie tej kobiety, ta fascynacja człowiekiem, nie? Te wszystkie zagrywki, których już wtedy były archaiczne, nie? Właśnie ta ręka wysuwająca się, ktoś komuś kładzie też, wiesz, dłoń na ramię, nie? I tego się już w tych czasach nie robiło, nie? Dlatego ten film też jest taki unikalny, nie? Że on łączy zupełnie dwie różne kultury filmowe, nie? I wychodzi z tego fantastyczna seria. I też dobrze, że te filmy tak szybko po sobie powstawały, że nie mieliśmy takich dużych przerw, nie? Kiedy nagle przypomnimy sobie tego potwora, coś z nim tam zrobimy, nie? A tutaj rok po roku praktycznie jest coś dodawane i widać, że kolejni twórcy, no najpierw Arnold, który jest fantastycznym reżyserem, człowiek, który nieprawdopodobnie się zmniejsza, to do dzisiaj jest dla mnie jeden z najlepszych filmów science fiction w historii, najbardziej takich kreatywnych, gdzie chciano coś powiedzieć, nie? Ciekawego o tym świecie przedstawionym. I tutaj właśnie, że mamy ten rok po roku, to widać, że i Arnold najpierw i później ten jego asystent, który też robił przy tych poprzednich filmach, nie? Widać, że chcieli jakąś historię opowiedzieć tego potwora i cały czas coś nowego dodać, żeby nie było tego powtórzenia całkowitego, nie? Tylko żeby rozwinąć tą postać i dodać coś nowego o tym właśnie, jak on jest coraz bardziej niszczony przez ludzi. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem za każdym razem, jak sobie przypominam te filmy, jak one są zwarte i jak nie masz właśnie tego uczucia w ogóle nudy, że o, znowu film z Draculą, znowu będzie powtarzanie czegoś, nie? Nie, tutaj jest cały czas coś nowego dodawanego.
On się pod tym względem wpisuje w tę epokę, że jakby w latach 50., jak się po właśnie, no już po oczywiście Hiroshimie, Nagasaki i tak dalej, no jakby ludzie się na świecie zorientowali, że jeśli ktoś ma być potworem, to ludzie, nie? No i faktycznie te filmy wpisują się w to, nie? Mamy klasycznego potwora, który pod tym względem chociażby designu, nie? No wpisuje się jak najbardziej w tradycję tych potworów. Co prawda już tutaj Jack Pierce został wywalony z Universalu i zastąpił go kto inny, kto raczej słynął z podbierania projektów innych i fotografowaniem się z innymi projektami. Zresztą tego potwora zaprojektowała kobieta, nie? Nie
wiem, tak, która była animatorką Disneya.
No i ale oczywiście, no, to takie czasy. Zresztą, no, tak jak mówię, też nie będę nazwiska. Ten gość, który zastąpi Jacka Pisa jako ten główny tutaj gość od efektów specjalnych i charakteryzacji, no, słynął raczej z tego, że lubił sobie przypisać tutaj lepsze projekty swojemu nazwisku. W każdym razie, no, to było właśnie w tej tradycji, ale z drugiej strony jakby ten potwór nie jest do końca antagonistą filmu, nie? Żadnego z tych filmów, na dobrą sprawę. Jest, jeśli już, to jest jakimś tam elementem natury, nie? Który zostaje tutaj podrażniony i zwyczajnie, no, po prostu reaguje na to, co się niemu robi. Ale mam wrażenie, że sam design tego potwora jest na tyle ikoniczny, że nawet jeśli ktoś nie zna filmu, to samą postać będzie kojarzył, nie? Choćby z wielu różnych miejsc. Co też jest ciekawe, że mamy trzy filmy tylko, nic więcej w zasadzie. No nie było żadnego pełnoprawnego remake'u, tak? Nie było żadnego pełnoprawnej wersji Hammera, no bo to już za późno. Nie było wersji z lat 90., mimo że były plany ku temu. Tam John Landis miał zdaje się.
Carpenter miał też miał.
Carpenter miał, tak. I był ku temu jakieś. Pamiętam, że Jack Landis to nawet miał plan, żeby dogadać się z Jackiem Arnoldem, żeby go wciągnąć z powrotem do reżyserowania.
Tak. No ale i nie wiem. I Peter Jackson chciał, tylko dostał King Konga w końcu, bo mu nie chcieli dać King Konga przez długi czas. To chciał właśnie robić potwora, bo to było jego drugi ten projekt wielki, który chciał robić, ale dostał King Konga.
I później oczywiście był motyw o tym, że Doltoro miałby to robić. Ja myślę, że w sumie, że w przeciwieństwie do Niewidzialnego Człowieka na przykład, dalej byłoby miejsce spokojnie na jeszcze raz historię o potworze Szarej Mgły, właśnie przez to, jak ona jest bardzo aktualna, przez to, że wciąż aktualne jest to, że ludzie się wpierniczają tam, gdzie nie powinni i wiesz, i zawłaszczają sobie coś, co do nich nie należy, nie? I to jest coś, co cały czas wydaje mi się, że w dowolnej z tych późniejszych epok mogło powstać, po prostu no... Złe decyzje podejmowane przez wytwórnię, bo tak jak John Annie zdaje się miał robić ten swój projekt, to ostatecznie z tego projektu powstały szczęki 3D. Nie warto było, generalnie. Ale jeszcze jest to właśnie szczęki 3D. To był film, który był w 3D w ramach tego, wiesz, już kolejnego, powiedzmy, kolejnej fazy na 3D. Co znowu, z czego słynie na przykład ten pierwszy Potwór Szarej Laguny.
Pierwsze dwa były 3D.
Tak, no ale ten pierwszy jako jakby był jednym z tych prekursorów tego. A z drugiej strony fabuła szczęk 3D znowu z Oceanarium i tak dalej, no jest zrznięta znowu z drugiego potwora, z Szarej Laguny, więc no tak... A jednocześnie film jest do niczego, więc no... Tak to wygląda. Nie wiem, czy zgadzacie się ze mną, że ten film mógł w sensie, że to, że nie powstały, jakby ktoś mnie zapytał, czemu nie powstały, powiedzmy, sequele? No to ja bym powiedział, właśnie mówię to dlatego, że nie było jakby... pomysłu na to, jak to sprzedać, ale podejrzewam, że były jakieś pomysły, jak tę historię dalej poprowadzić, bo dałoby się.
No były pomysły w tych projektach niezrealizowanych. Tam na przykład był pomysł, żeby właśnie potwór był czymś stworzonym bardziej przez człowieka, tak, że w wyniku wylewania jakichś tam zanieczyszczeń właśnie tam w Amazonii,
to
powstał ten potwór. Ale generalnie obojętnie właśnie od której strony do tego pójdziemy, to zarówno ten temat człowiek ingeruje w naturę i dzieje się coś złego, czyli no właśnie albo dlatego, że człowiek tę naturę nie zanieczyszcza, albo dlatego, że po prostu już zagarnia absolutnie wszystko i po prostu już te ostatnie enklawy, gdzie do tej pory sobie to żyło, to niezmącone życie, to i tak człowiek musi tam przyjść, bo nie wiem, bo nie fabrykę stawiał. Plus to, że wiecie, to, że ludzie dalej boją się istot, które są pod jakimkolwiek względem inne, że właśnie podchodzą do nich od razu jak do wroga, jak do czegoś, co trzeba albo ujarzmić, podporządkować sobie, albo zniszczyć. No to przecież to jest tak bardzo aktualne dziś. Jeszcze właśnie nawet w kontekście tych starych filmów ciekawie jest bardzo posłuchać właśnie opinii na przykład recenzentów, którzy należą do jakichś, nie wiem, grup mniejszościowych, którzy mówią o tym, że właśnie oglądając te filmy, to bardziej utożsamiali się z potworem, tak? No bo oni też byli tym jakimś tym elementem innym, który się nie wpisywał gdzieś tam w to, co społeczeństwo chciało widzieć, tak? Czy właśnie też jeśli chodzi o związki jakieś takie niestandardowe i to właśnie zarówno kiedyś związki powiedzmy międzyrasowe, dziś też na przykład związki jednopłciowe, prawda, że to się bardzo ładnie też w tych filmach odbija. Więc jak najbardziej ten film teraz można by spokojnie zrobić i zremiękować na mnóstwo innych sposobów. No pytanie, czy po Del Toro jest coś jeszcze do powiedzenia? Znaczy na pewno jest, ale ten najciekawszy aspekt relacyjny, to wydaje mi się, że już jakby to został zrealizowany w 100%. A
to nie sobie wie, że Del Toro był najlepszym możliwym wyborem, żeby dzisiaj przedstawić tą historię właśnie w taki sposób, jaki przedstawił, nie? Teraz jak sobie o tym myślę, to kurczę, to był strzał w dziesiątkę, żeby on akurat z tym swoją wrażliwością, z tym swoim podejściem do tej całej formy wizualnej filmu, nie? Z tego, co chciał wyciągnąć z tego oryginału i zaprezentować u siebie, no to dało niesamowity efekt. Ja, wiesz, jak film wygrał Oscara Kształt Wody, nie? To miałem pewne ale, nie? Mówię, lepsze były filmy w stawce, nie ma tutaj baść o potworze, ale kurczę, z roku na rok ten film chyba coraz bardziej lubię, bo doceniam go właśnie, jak on jest zwarty i jaką próbuje, wiesz, prostą historię w taki konkretny sposób opowiedzieć, nie? Bez jakichś kombinacji, bez silenia się na jakieś takie, wiesz, zawiłe komentarze, tylko w taki sposób Del Toro, nie? Del Toro taki jest, nie? Że on nie próbuje za dużo kombinować, on próbuje, wiesz, pokazać ci fajne kino.
No, Del Toro no, w zasadzie od samego początku swojej kariery no, opowiadał o potworach, nie? I miał szczególne miejsce w sercu zawsze na te wszystkie dziwaczne kreatury, więc on był też swoją drogą no, najlepszym wyborem do ekranizacji Hellboya swego czasu, bo tam udało mu się nie tylko w tym bohaterze znaleźć dużo, dużo człowieczeństwa, ale no, tam był Abe Sapien, który był tym właśnie... Kim mógłby być Gilman, gdyby mu dano wreszcie, gdyby dano mu szansę i się z nim dogadano, tak? Bo zresztą widać tutaj też inspiracje wizualne i tak dalej, bo mam wrażenie, że ten filmowy Abe Sapien ma więcej z potwora Shia Laguny niż z tej komiksowej wersji.
No. W Hellboyu też jest ten wątek romansu, uczucia między no. potworem a no. kobietą, tak?
No, która też się uważa za potwora z innych powodów, nie? To,
no, ale to potem też trochę znajduje to odbicie w kształcie wody, tak? Gdzie z kolei nasza bohaterka no też się uważa za osobę tutaj nieprzystającą, tak? Bo ma niepełnosprawność, bo no, no, no. też no, to są dalej lata 60., tak? Więc generalnie jako kobieta i to w takiej, powiedzmy, mało prestiżowej pracy też jest no, niezbyt dobrze traktowana. No, tak, trochę na równi z tym potworem, tak? De facto przez swojego szefa no, na przykład.
Masz tam tego artystę, ja na przykład, który też się
no, no generalnie masz same marginalizowane grupy, tak? I masz też kobiety czarnoskórą, która też jakby nie ma tam wysokiej pozycji.
No i wszystko przypadkiem się dzieje w latach 50., nie?
60.
No. No i mamy tego Michaela Shannona, który uosabia tych wszystkich naukowców z oryginalnych filmów.
Zwłaszcza tego typa w trzeciej części, nie?
No właśnie... To było tyle dobrym wyborem, że on właśnie on ma to inne podejście, nie? Że dla wielu osób, i myślę, że też jesteśmy troszkę przez kulturę uczeni tego, że no jak potwór to potwór, tak? To jest ten inny, którego trzeba się bać. I mimo, że no, często dostaliśmy te historie, które sprawiały, że można patrzeć na to inaczej, no to mam wrażenie, że Del Toro to chyba jest jednym z lepiej prowadzących tego typu wątki twórców, gdzie on jest tym gościem, który zacznie się zastanawiać, okej, ale może ten potwór ma coś do powiedzenia, tak? Może z innej perspektywy to po prostu jest ktoś, to jest niezrozumiane zupełnie. No i zresztą Del Toro też jakby stawiał się w takim tonie, nie? Jako ten meksykański reżyser w USA, jako ten nerd, jako ten gość, który ma trochę zupełnie inne zainteresowania niż cała reszta, nie wiem, kolegów na przykład. Ja zawsze w ogóle miałem słabość do tego typu reżyserów, właśnie tych wszystkich Del Torów, Burtonów i tak dalej, tych outsiderów, którzy znajdowali właśnie w tych takich filmowych potworach bohaterów swoich filmów, nie? No bo Burtona też to było nieraz, nie? Z Edwardem Scissorhandem na czele. Więc to było wręcz oczywiste, że prędzej czy później musiał dostać taki film. I fajnie, że trafiło właśnie na coś, co jest, no jakby nie patrzeć duchowym spadkobiercą potwora Shia Laguny, bo to jest no ta historia, co by było, gdyby z dzisiejszą wrażliwością powiedzieć tę historię, mam wrażenie, nie? Gdzie dzisiaj, chciałbym wierzyć, że dzisiaj mimo wszystko, no właśnie wielu widzów spojrzy na taki film jak Potwór Shia Laguny i od razu pomyśli o tym, że okej, ludzie są źli tutaj, tak? Co może dla części publiki, na przykład dla 50 nie było aż tak oczywiste, nie? Być może było to bo to też jest jakby no, kwestia interpretacji. I bardzo fajnie udało się tutaj ograć ten romans, który wydaje się też nieprawdopodobny i dziwny. Bo cały czas trzymamy go na tym poziomie takim emocjonalnym. Nie? I widzimy te dwie osoby, które potrzebują bliskości. I to jest najważniejsze tutaj. Także no, bardzo fajne przedłużenie w zasadzie. Hołd dla nie, nawet nie tylko potwora Shia Laguny, ale generalnie tych wszystkich potworów, które no, były po prostu zaszczute i nierozumiane.
Tak. No. No plus jakby no, trzeba powiedzieć, że w tych filmach starszych, właśnie w tych dwóch pierwszych częściach, no to nawet trudno mówić, że tu jest jakby, nie wiem, właśnie wątek romantyczny, bo to jakby, jakby generalnie tu w tych filmach te postacie kobiece jakby... Jasne, one nie chcą nigdy tego potwora zabić i generalnie no, nie traktują go w jakiś ten okrutny sposób, ale jakby no dalej są częścią tej wiecie, zawsze tej wyprawy, tego w jakimś sensie tej opresji dla tego potwora, tak jakby no nie sprzeciwiają się temu, że nie wiem, że trzeba go złapać, temu, że on będzie siedział w akwarium i tak dalej, no są trochę bardziej cywilizowane, ale nie są jakby po stronie potwora nigdy, tak? No jakby, no wiadomo, no to w momencie jak potwór porywa kogoś, to trudno się dziwić, jakby to nie jest tak, że powinny tutaj stawać po jego stronie czy coś, ale jakby generalnie no nie jest to w żadnym z tych filmów ogrywane jako jakkolwiek, nie wiem, właśnie równorzędna relacja czy jak cokolwiek takiego powiedzmy obustronnego, tak? A dopiero właśnie Del Toro tak naprawdę zadaje sobie pytanie, a co by było właśnie jakby ta kobieta była po stronie tego potwora, tak? Przez cały czas. I to jest ciekawe.
W kształcie wody to ona porywa potwora, nie? W zasadzie.
Nie no, ona ratuje potwora.
No tak, no. No właśnie jeszcze jest jedna rzecz, która łączy Del Toro z no tymi powiedzmy, ten film Del Toro z poprzednimi filmami, no czyli ta dbałość też o kostiumy, o realizację, o charakteryzację, no bo to coś, co już jest no, naturalne dla tych filmów Del Toro, że mamy tego Daga Jonesa zawsze po prostu charakteryzowanego w niesamowity sposób. I to już było właśnie już przy Hellboyach widoczne, przy Labiryncie Fauna i teraz tutaj też jakby się wciela w tego The Specimen, tak się nazywa chyba oficjalnie ta postać, w tego tutaj, w tę postać w kształcie wody, no to jest kurczę rewelacja, nie? To w jaki sposób w ogóle, wiesz, najlepsze jest to, że Doug Jones nie jest po prostu typem w kostiumie, jest faktycznie aktorem, nie? I różne kreatury, które on gra w tych filmach, są grane w kompletnie inny sposób, mają kompletnie inny ruch ciała, a z tego, co kojarzę, no Del Toro powiedział mu, że ma grać tę postać, ten specimen, jako właśnie kogoś, kto ma być atrakcyjny fizycznie także, nie? Co jest trudne do jakby zwizualizowania sobie, w jaki sposób rybie człowiek miałby być seksowny. Plus, no, sam Doug Jones też wygląda bardzo specyficznie, nie? Jest takim bardzo szczupłym mężczyzną, który no powiedzmy, nie łapie się w tradycyjne kanony piękna. A kurczę, zagrał to niesamowicie, nie? Jakby wierzysz w ten romans, to totalnie na ekranie.
W ogóle uwielbiam też, jak ograł Del Toro tą scenę podwodną, która miała nawiązywać, wiesz, do Arnolda. Tak jak oni się poruszają pod wodą, jak ona jest cała zainscenizowana tą w łazience, nie? Która wyszła fantastycznie, bo bardzo przypominała to, co się działo w klasycznym potworze Strzelnej Laguny i była mocno powiązana, wiesz, tak jakby to było dopełnienie tych zalotów, które były, wiesz, w pierwszej części, a tutaj już, wiesz, działają w inny sposób, jest ta bliskość, jest, wiesz, bardziej zarysowana, nie? Bo w końcu mógł i też opowiadał w inny sposób o tym filmie, nie? W końcu oddał też potworowi to, co potworne, żeby no nie był już tylko tą zupełnie, wiesz, który jest skierowany przez ludzi, nie? Który przesuwają z klatki do klatki, z łańcucha do łańcucha, nie? Tylko, wiesz, może na takim normalnym poziomie komunikacyjnym. Dla niego to była komunikacja, nie? Właśnie to, co tam się działo z tą kobietą, którą on pałał do niej tam jakimś uczuciem. Nie wiedział może, co to jest, nie? Ale wiedział, że to działa. Ona też do niego, nie? I to była dla nich forma komunikacji. I to było piękne, bo w końcu dali się odezwać temu potworowi, który nie ma głosu, ale w końcu w jedyny sposób, w jaki on potrafił rozmawiać, mógł porozmawiać. I w swoim naturalnym habitacie w końcu nie wyrwali go z niego. Ta łazienka była, wiesz, zalana wodą, że był u siebie w jakiś sposób, nie? I na swoim poziomie mógł rozmawiać. To jest przepiękna scena, nie? I przepiękne właśnie dopełnienie tego, co Arnold robił w oryginalnym filmie, nie?
No i plus wreszcie mamy, wiecie, pozytywne zakończenie dla potwora, tak? To już obojętnie jakiejś serii mówimy. To się nie zdarza, tak? Obojętnie, czy te potwory spojrzymy na nie z większym współczuciem, czy nadamy im właśnie, nie wiem, więcej jakichś ludzkich cech, to one z reguły kończą tragicznie, tak? Nawet jak rozmawialiśmy o upiorze w operze. Nawet kiedy ten potwór był przedstawiany w tym nieco bardziej pozytywnym świetle, no to w najlepszym wypadku poświęcał się za kogoś, albo po prostu dalej zostawał samotny w swojej piwnicy, tak? A tutaj wreszcie mamy szczęśliwe zakończenie dla potwora, tak? I to jest coś, czego wydaje mi się, nie wiem, czego może trochę częściej potrzebujemy, żeby wiecie, jakby, no bo wiemy, że ludzie są najgorsi, jakby nie musimy tego słyszeć jeszcze raz, prawda? A tu przynajmniej oprócz tego, że ludzie są najgorsi, to przynajmniej możemy mieć na końcu chociaż jakieś takie pocieszenie, że ale mimo to czasem z tej konfrontacji z ludźmi może komuś uda się ujść, tak?
I... No okazuje się, że wiesz, komunikacja może prowadzić do czegoś pozytywnego, tak? Bo to właśnie to jest też to, o czym Radek wspomniał, że przez trzy filmy jakby nikt nie próbował się nawet porozumieć z potworem, nie? Jakby nikt nie próbował w jakiś sposób próbować się dogadać, a tutaj mamy wreszcie po raz pierwszy, oczywiście musiała to zrobić osoba, która jest...
Też jest marginalizowana, tak? Która też jakby nie ma swojego głosu, jakby tutaj nawet nie ma tej metafory, tak? No bo przez to, że bohaterka nie mówi... Ale no to się pięknie wpisuje,
no
tak?
No to jest właśnie, to jest...
Że
no...
pewnie, wiesz, z nią też pewnie ileś osób nie chce się komunikować, bo jest to trudniejsze, tak? No, bo wymaga od nich, z ich strony też jakiegoś wysiłku, jakiegoś, wiesz, dostosowania się do potrzeb tej drugiej strony. A tutaj jak oni się spotykają, to dla nich to jest normalne, tak? Że no, muszą jakoś inaczej się porozumiewać, żeby ta komunikacja między nimi zaszła.
Tak, i też wiesz, na tym właśnie poziomie fizycznym, takich czystych emocji, nie? Wiesz, wszystko wiedzą, bez słów się rozumieją, nie? I to jest piękne.
Także mam wrażenie, że właśnie to jest o tyle fajna postać, że jeśli z nią pokombinujesz, to faktycznie można jeszcze wciąż sporo fajnych rzeczy powiedzieć. Nawet pod Del Toro. Wydaje mi się, że może jakby w jakieś inne aspekty, powiedzmy, pójść. No wiadomo, że teraz jakby powstał jakiś film, to byłby pewnie reboot tutaj całości i próba podejścia do tego od nowa zupełnie, nie? Myślę, że wspomnę, żeby było iść w inne aspekty. Wiadomo, że to nie działałoby teraz tak jak w latach 50. pod tym względem, że na przykład w tym momencie to już nie do końca mogłaby być metafora, nie wiem, właśnie w związku z kimś z obcej kultury albo rasy, albo coś takiego, bo mam wrażenie, że już wyrośliśmy ponad to, nie? Jakby to nikogo już nie będzie dziwiło specjalnie, nie? Więc to może nie jest odpowiednia droga, ale w ramach tego myślę, że spokojnie wiele innych rzeczy można powiedzieć.
Oj, mówisz tak, a przecież jak wyszedł Kształt wody, to dla wielu osób strasznie kontrowersyjny był seks z rybą. No bo... Mimo, że chyba wiadomo, że chodzi o metaforę, tak? Właśnie, że dalej chodzi o tego innego, dalej chodzi o jakiś tutaj styk, nie wiem, właśnie innych kultur czy coś, a nie po prostu o rybę, tak? Ale dalej ludzie mieli z tym problem.
A wiesz, zero próby zrozumienia tego, że kurczę, to nie jest ryba. Cały film ci próbuje powiedzieć, że to nie jest ryba. To jest inna istota, inna, coś nowego, nie? Coś, czego nie, musisz zrozumieć, kim on jest, nie? Musisz się zastanowić nad tym, a tu nie. Ej, ona rucha rybę. Śmieszne. Nie?
Czy mam wrażenie, że... Ja bym troszkę wierzył w ludzi. Ja mam wrażenie, że po prostu wynika z tego, że ten film jakby poszedł ten krok dalej, nie? Jakby dobitnie ci powiedział, że tak, że były seksy, tak? I jakby jeszcze było zaznaczone, w jaki sposób to miałoby działać, nie? Mam wrażenie, że to trochę ludzi zbiło z tropu, bo większość się spodziewa, że to będzie właśnie na tym takim metaforycznym poziomie, że no tak. O, wiesz, może się pocałują czy coś takiego i to będzie tyle, nie? Albo dotkną się po ręku i że to już będzie zaznaczenie. A Del Toro się nie bał, nie? Może właśnie to też jest specyficzne, bo mam wrażenie, że wielu reżyserów by się bało troszkę iść z tym dalej, nie? Nie sądzę, żeby gdyby to był Tim Burton, to by poszedł w tym kierunku na przykład.
I dostał za to Oscara.
No i dostał za to Oscara i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo nie dość, że horror dostał Oscara, no bo to jest, no wiadomo, że to jest historia romantyczna przede wszystkim, ale no w duchu powiedzmy tego, co mieliśmy w latach 50. Ale na dodatek właśnie oparta o ten motyw tego niezrozumianego potwora, nie? Czyli coś, co kurczę, nie wiem, James Whale zaczął z Frankensteinem, no to z tymi kolejnymi krokami dobrnęło do momentu, kiedy taki film jest nagradzany Oscarem. No, a dla wielu osób to był niezasłużony Oscar, bo baśń i seks z rybą, więc no. Smutno. No, słuchajcie, czy coś jeszcze mamy do dodania na temat tych filmów? Chyba nie. Poza tym, no właśnie, nie, właśnie to jest też interesujące, że no nie jest tak, że tego Gilmana nie było w ogóle w popkulturze, nie? Jakby on się pojawiał tu i tam. Ja też w sumie nie widziałem, widziałem pierwszy film może 100 lat temu, później nie miałem okazji zobaczyć, ale cały czas, wiesz, cały czas widziałem, kim jest ta postać i o co z nią chodzi i jak wygląda. Zresztą się w Monster Squad pojawił też taki fish monster, nie? I pewnie w paru
jakichś... Z bazuki go rozwalił dzieciak.
Wybuch na ten strzepy. Ale tam był po prostu złym potworem.
Znaczy nie z bazuki, nie, shotguna, przepraszam.
Shotguna, no. Ale ten taki grubszy bohater, tak? I wtedy tak, szacun miał swoich ziomeczków.
Łeb rozwalił, w końcu mu się coś udało. I to tak. Fuck yeah.
Bo mam wrażenie, że kurczę, to jest fajny koncept mimo wszystko, że to jest wciąż coś, co jest fascynujące, to, że mamy tę postać z nie wiadomo skąd, i która nie wiadomo skąd się wzięła, i która ani jest człowiekiem, ani jest zwierzęciem w rozumieniu, wiecie, czymś mniej rozwiniętym niż człowiek. Ja szkoda właśnie, że nikt nie poszedł za ciosem jednak, żeby zrobić więcej tego typu filmów, no ale mamy Del Toro, więc spoko. Dobra, słuchajcie, co robimy w kolejnym odcinku? Możemy zapowiedzieć już?
Wiemy? Zdecydowaliśmy?
Chyba nie wiemy jeszcze.
Ja pamiętam, że teraz chyba Łukasz miał wybierać, nie?
No jasno, ja mam dwie opcje. Albo zobaczymy...
Ja chcę tą, którą wiesz, którą chcę.
jakie masz dwie opcje?
Ja mam na razie te dwie opcje. Jeden to seria Leprechaun. I
to jest.
I druga opcja to są te filmy Argento. Te trylogia. Ta trylogia, no bo tam tych filmów Argento jest tak dużo, że nie ma co oglądać wszystkich, ale trylogia z wiedźmami. Matkami. Trzy matki. I to są trzy filmy plus ewentualnie remake jeszcze można wtedy dorzucić. Ale może w sumie, nie wiem, czy się nie skłaniać ku tych Leprechaunów. Mam wrażenie, że to się będzie, że po tym niszowym temacie będziemy mieli temat, który też może jest niszowy, ale atrakcyjniejszy, mam wrażenie.
Damy w końcu ludziom omówienie Karła na Murzynowie.
Mam jedynkę za sobą, więc leci.
Tak, będę musiała sobie przypomnieć, co w tym filmie się działo, bo oprócz tego, że był tam śmieszny karzeł, to nic
już,
nie koniec. Pamiętam.
Już, koniec. To jest koniec. Śmieszny karzeł, Jennifer Aniston czy nie
uciekał. No tak, i ten karzeł się był w piwnicy, tak? On był zamknięty w jakiejś skrzyni czy w czymś, tak? I...
Jego złoto, oddajcie mi złoto i chuj.
Samochód kogoś przyjechał, albo kosiarka, coś takiego, nie pamiętam, było coś takiego.
On jeździ na tym rowerku, tak myślę, tylko.
No,
ja to kocham, że to jest Warwick Davis ubrany w ten, wiesz, ten garniturek z litrem na głowie. I...
To jest jak taki tak... strój, nie wiem, elfa świętego Mikołaja, nie? Taki...
No. Ja to muszę sobie przypomnieć właśnie teraz film po filmie, bo to jest taki rozgardiasz.
Progres jest najlepszy tak. Właśnie. Wiesz, tak, masz tą pierwszą część, potem sequel, który tamten, a potem już masz Las Vegas, kosmos, gdzie nie są z ziomami. Potem jest ten gritty remake w ogóle, gdzie Karzeł jest tym takim potworem w ogóle, bez żadnych komediowych elementów. A później był jeszcze sequel po latach, ignorujący wszystkie filmy poza jedynką. Więc mamy tyle rzeczy.
Ale to ja myślę, że będzie Karzeł, bo mamy niedługo urlop, więc weźmiemy sobie na urlop Karły.
No, i będziemy sobie oglądać Karły. No.
Bo kurczę, na Argento to trzeba mieć... Trzeba mieć moment, że tak powiem, i trzeba mieć mocną psychikę.
Nastrój przede wszystkim, tak jak mówisz, nie?
Tak. Wszedł. Plus, jak zaczęliśmy oglądać ten remake, to mnie coś tam nie zatrybiło tak pozytywnie i po prostu tak mi ten film zrył banie, a obejrzeliśmy, nie wiem, nie połowę nawet jeszcze.
Jest taki mega nieprzyjemny, nie?
Po prostu... tam są te sceny... jak ta dziewczyna tańczy i oni nią rzucają o pomieszczenie, nie? I te i kości się łamią i o mój Boże.
I to trwa. I to trwa.
I po prostu i patrzysz na to i autentycznie ja wysiadłam, więc, ja więc ja chyba każę.
Tam jest cały czas najbardziej przerażające jest Tilda Swinton jako staruszek. I tego po prostu nie mogę wyrzucić z głowy.
Ja to mówię, później do Argento wrócimy. Teraz po Potworze, który był poważnym filmem, no, poważnych problemach. Niech wiedzie karzeł na rowerku.
No. No a potem znowu zrobimy kółeczko, potem znowu Marta będzie wybierać, potem znowu Radek. Ale na razie nie mówimy jeszcze, co mieć niespodziankę. Dobra, więc to są ludzie karzeł.
Tak.
No. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Słuchajcie, jeśli macie właśnie jakieś propozycje, rzucajcie je w komentarzach. Tak jak mówię, no będziemy starać się to mieszać, nie? Żeby to były właśnie jakieś zabawniejsze rzeczy, a to poważniejsze, a to dłuższe serie, krótsze, mniej znane, bardziej znane, żeby nie było nudy. Tym niemniej, no, mamy masę w sumie. Mam taką gigantyczną listę rzeczy, które chcemy omówić, a cały czas dochodzą w sumie nowe. Pomidory dzisiaj wymyśliliśmy znowu, że
Trzeba dopisać pomidory.
Ja wam ostatnio wysyłałem te filmy z lat 1896-1925. Tak. Trzeba coś wybrać.
I to też nawet nie jest głupi pomysł, żeby wybrać parę właśnie niemych filmów z tamtej epoki
tak,
i sobie o nich pogadać.
Czarownice, no. Te ręce Orloka, no. Tam jest tyle cudownych rzeczy.
No. I to są krótkie rzeczy w sumie, więc no dobra.
I będzie to 5 osób, umówmy się, jakby ręce Orloka brzmi jak rzecz, którą widziało 5 naszych widzów.
No i dobrze, może te 5 osób będzie chciał się dowiedzieć, co, jakie fajne, jakie warte uwagi horrory były, wiesz, w czasach, kiedy jeszcze trudno było mówić o horrorach w sumie.
No jeśli uwzględnimy tam ekspresjonistów niemieckich, to może być.
No, to też chętnie myślę, że gdzieś sięgną po to.
Damy na okładkę ten jedyny znany film, który wszyscy widzieli.
No,
Dwa, Kaligarego i Nosferatu.
Albo Nosferatu, albo coś w tym guście, bo Nosferatu można podpisać pod Drakulę z drugiej strony.
Ej, kurczę, ale możemy kiedyś zrobić właśnie o tych ekspresjonistycznych horrorach, nie? Właśnie bym sobie to przypomniał, Kaligarego, Nosferatu, no, też jest największym.
Dobra, słuchajcie, to koniec troszkę kulisowych tutaj.
Gabinet doktora Kaligary jeszcze w tym roku musimy zrobić, bo ma stulecie.
To dowiedzmy się, kiedy dokładnie ma to stulecie.
Nie, no to służy osobny odcinek, po prostu zrobimy kiedy, bo to jest warto. No właśnie, bo to nie wiadomo do końca pewnie, nie? Tak jak Upór w Operze, wychodził w trzech kurczę różnych wersjach, co ten. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, dajcie nam znać w komentarzach, jeśli macie jakieś propozycje, ewentualnie jeśli widzieliście filmy z Potworem Czarnej Laguny, ewentualnie Kształt Wody, no to dajcie nam znać, jakie są wasze wrażenia.
No Kształt Wody może przynajmniej ktoś widział, nie? No. Bo te potwory to pewnie też bardziej miłośnicy już, nie wiem, potworów Universala, nie? Bo te filmy, właśnie przez to, że chyba nie wracano do nich, to one wydaje mi się takie bardzo mało znane.
Ten pierwszy jeszcze jakoś lata w popkulturze, nie? Ale drugi i trzeci, mało osób w ogóle wie, że powstały w sequele pierwszego filmu.
Tak, no właśnie ciężko je znaleźć. Najłatwiej chyba właśnie są te takie zbiorowe wydania, gdzie są wszystkie trzy części i to chyba tak najłatwiej tak naprawdę.
No, będziemy się w takim razie żegnać. Bo z nami Marta Neumann, Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stanowak. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ikon Horroru i także w kolejnych odcinkach Napisów Końcowych. Trzymajcie się, cześć!